Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Nie wiem jak dzisiaj będzie z dźwiękiem, ponieważ nagrywam to dla was siedząc w hotelowym pokoju, gdzie za mikrofonem w roli wytłumienia stoi poduszka, na której będę dzisiaj spał. Ale trochę nie mam wyjścia, ponieważ robię to po prostu między jedną 12-godzinną służbą a drugą i nie było czasu przygotować materiału wcześniej. Nie przedłużając, przejdźmy sobie już do czwartego odcinka Plutopii. Rozdział 8. Łańcuch pokarmowy. W 1943 roku radiolodzy z projektu Manhattan przewidywali, że pluton nie okaże się substancją zbyt niebezpieczną, bo w odróżnieniu od radu emituje niewiele promieniowania gamma, czyli energii, która pokonuje duże dystanse i może przenikać przez ściany, ubranie i skórę do organizmu. Pluton emituje przede wszystkim promienie alfa, których zasięg wynosi zaledwie kilka centymetrów i można je zatrzymać za pomocą kartki papieru. Badacze oceniali, że pluton będzie 50 razy mniej niebezpieczny od radu. W lutym 1944 roku Hamilton otrzymał jedną z pierwszych porcji płynnego plutonu, 11 mikrogramów. Ilość wystarczającą do rozpoczęcia eksperymentów laboratoryjnych sprawdzających działanie tego nowego izotopu na organizm ludzki. Zespół Hamiltona zaczął prowadzić doświadczenia na myszach, a następnie na szczurach, królikach, psach i małpach. Badacze wcierali pluton w skórę zwierząt oraz wstrzykiwali jego roztwory do krwi i tkanki mięśniowej. Kiedy uzyskano pierwsze wyniki, obraz medyczny plutonu zmienił się zasadniczo. Hamilton odkrył, że cząsteczki plutonu wmontowują się w szkielet i uszkadzają krwiotwórczy szpik kostny. Zaczął szukać sposobów na wypłukanie plutonu z ciała, ale bez powodzenia. Okazało się, że pluton bardzo trudno usunąć z organizmu, koncentruje się w poszczególnych narządach i ingeruje w najważniejsze procesy biochemiczne. Na przykład gruczoł tarczycy łapczywie spijał radioaktywny jod, a pluton i strąd 89 osadzały się w szkielecie, dlatego że ich wysoka aktywność chemiczna pozwalała im naśladować cząsteczki wapnia. Dodatkowo strąd 89 łatwo i szybko przenosił się z łożyska do płodu i z mleka matki do organizmu noworodka. John Wirth, dyrektor medyczny w Oak Ridge, był zafascynowany włączeniem się izotopów radioaktywnych w procesy biochemiczne. Zdumiewała go łatwość, z jaką poczyna sobie promieniotwórczość, jakby była żywym stworzeniem, które wszędzie próbuje się rozprzestrzeniać. Napromieniowane przez Hamiltona zwierzęta laboratoryjne zrobiły się apatyczne, sierść im posiwiała, a wątroba uległa degeneracji. Pojawiły się chłoniaki, mięsaki, kości i zrakowaciałe komórki w innych narządach. Na Uniwersytecie Columbia badacze poddali myszy działaniu prędkich neutronów. Zwierzęta traciły masę, włosy i białe krwinki. Chorowały na anemię, stały się bezpłodne i miały katarakty. Gwałtowny spadek odporności wywoływał zapalenie płuc. Co ciekawe, u każdego z osobników pojawiła się swoista kombinacja symptomów. Po 34 tygodniach większość myszy zdechła. Sekcja zwłok nie wykazała określonej przyczyny zgonu, takiej jak guz, nowotwór czy niewydolność konkretnego narządu. Toteż lekarze posłużyli się sformułowaniem niewydolność wielonarządowa. Ta przypadkowość i nieswoistość symptomów zaniepokoiła badaczy. Liczyli na ustalenie wyraźnych oznak, że organizm zbliża się do punktu, w którym nastąpi przedawkowanie radiacji. Tymczasem odkryli, że każdy izotop promieniotwórczy oddziałuje inaczej, a ponadto, że pierwiastki te wywołują objawy, które trudno odróżnić od symptomów zwykłych chorób, takich jak zapalenie płuc, anemia czy gruźlica. Innymi słowy, łatwo byłoby pomylić zgon na skutek radiacji ze zgonem w wyniku zapalenia wirusowego lub bakteryjnego, a chorobę radiacyjną z przemęczeniem czy starczym zniedołężeniem. Zastosowane dawki eksperymentalne były wysokie, takie jak podczas hipotetycznego wypadku czy eksplozji w zakładzie jądrowym. W ramach codziennego funkcjonowania fabryki dawki byłyby znacznie niższe, ale pracownik byłby na nie narażony przez wiele miesięcy, a nawet lat. Zbadanie długotrwałego działania niskich dawek wymagałoby czasu i umiejętności mierzenia śladowych poziomów izotopów radioaktywnych w organizmie, której w latach 44-45 naukowcy z projektu Manhattan jeszcze nie opanowali. Istniało tylko kilka badań na temat długotrwałych skutków działania nowych izotopów radioaktywnych. Badacze z Uniwersytetu Rochester przez 2 lata naświetlali myszy, małpy, szczury i psy niskimi dawkami promieniowania rentgenowskiego, równoważnymi dopuszczalnej dawce przyjętej dla pracowników projektu Manhattan. Ale eksperyment nie przyniósł jednoznacznych rezultatów, bo wśród myszy i małp wybuchły epidemie tyfusu i gruźlicy i wszystkie zdechły. Naukowcy szukali guzów, nowotworów czy kruszących się kości, symptomów występujących u pracowników narażonych na działanie radu i promieni rentgenowskich w latach 20. i 30. Nie interesowali się zaburzeniami układu odpornościowego, zwiększającymi podatność na zwykłe choroby. W przeciwnym razie epidemię wśród myszy i małp uznaliby za skutek działania promieniowania, a nie zmienną, wypaczającą wynik eksperymentu. Z kolei pewien zespół genetyków napromieniował 73 901 muszek owocowych, zaczynając od 25 radów, w tamtych czasach rocznej dopuszczalnej dawki dla pracowników, i kończąc na 4000. Już od lat 20. genetycy mieli świadomość, że radiacja wywołuje mutacje genetyczne. Genetyk H.J. Muller otrzymał Nagrodę Nobla za prowadzone wówczas badania, w których wykazał, że promienie rentgenowskie uszkadzają chromosomy muszek owocowych. W późniejszych badaniach ustalono, że promieniotwórczość powoduje mutacje genetyczne u wszystkich gatunków zwierząt. Badania w ramach projektu Manhattan wykazały, że nawet najniższe dawki mają bezpośredni wpływ na częstotliwość mutacji u potomstwa muszek, a eksperymenty na myszach pozwoliły stwierdzić, że prawdopodobieństwo mutacji jest proporcjonalne do dawki. We wnioskach ze swoich badań genetycy zakwestionowali dzienną dawkę dopuszczalną dla pracowników projektu Manhattan. Jesteśmy zmuszeni postawić pytanie, czy ekspozycja człowieka na 0,1 grama radu dziennie jest możliwa do zaakceptowania. Badacze wyrazili wątpliwość, czy jakakolwiek dawka promieniowania jonizującego jest bezpieczna, bo zmiany chromosomowe zachodziły losowo, wywołując u potomstwa zarówno niegroźne skutki, takie jak inny kolor oczu, jak i niepokojące i nieokreślone zmniejszenie ogólnego wigoru lub długowieczności. Większość naukowców z projektu Manhattan skupiała się na doraźnych celach, jakimi były wygranie wojny i minimalizacja amerykańskich strat w ludziach. Potencjalne ofiary fabryki broni jądrowej porównywali z narażonymi na znacznie większe ryzyko żołnierzami na polu bitwy i doszli do wniosku, że ryzyko jądrowe można pominąć. Jednak niewielka grupa genetyków funkcjonujących na obrzeżach działu medycznego miała inne spojrzenie na tę sprawę. Zastanawiali się nad skutkami wieloletniego stosowania energii atomowej na dużą skalę w kontekście społeczeństwa amerykańskiego i całej ludzkości. Z ich raportu, odłożonego do grubej teczki zatytułowanej Streszczenia medyczne, przebijanie pokój, że izotopy promieniotwórcze, które tak łatwo zagnieżdżają się w ludzkim ciele, nie dają się usunąć i ingerują w procesy biologiczne, po zastosowaniu na skalę przemysłową nie będą już zewnętrznymi elementami ludzkiego istnienia, lecz staną się długim objazdem na szlaku ewolucji człowieka. Tym ponurym konsekwencjom prognozowanym przez naukowców można było oczywiście zapobiec, gdyby ludzie zminimalizowali swój kontakt z izotopami promieniotwórczymi. Postawiwszy sobie taki cel, naukowcy związani z projektem Manhattan zaczęli badać drogi przenikania plutonu i innych produktów rozszczepienia jądra do organizmu. Ustalili, że cząstki radioaktywne przechodzą przez mury fabryk i znajdują drogę do roślin, wód i prądów powietrznych. Za wyborem lokalizacji fabryki plutonu położonej na rozległej, słabo zaludnionej w wyżynie Kolumbii stała koncepcja wykorzystania tych terenów jako gigantycznego zlewu, do którego inżynierowie mogliby usuwać setki tysięcy, a w dłuższym okresie miliardy litrów radioaktywnych i toksycznych odpadów. Naukowcy rozumowali, że na takiej wielkiej powierzchni izotopy promieniotwórcze rozrzedzą się w powietrzu, glebie i wodzie do nieszkodliwego stężenia. Silne wiatry porwą radioaktywne gazy z wysokich kominów. Ale szybki nurt rzeki Columbia zaniesie płynne odpady do Oceanu Spokojnego. Wielokilometrowe grunty, strefy buforowej i piaszczysta warstwa skorupy ziemskiej pod samym zakładem z łatwością pochłoną promieniotwórcze odpady, które w jakimś sensie znikną. Koncepcja zlewu oznaczała zastosowanie XIX-wiecznych wyobrażeń o usuwaniu odpadów do XX-wiecznych śmieci. W tamtym czasie pomysł ten wydawał się dobry, bo radioaktywne śmieci są niewyczuwalne dla zmysłów. Wystarczyło spojrzeć na wielką wyżynę Kolumbii, żeby uznać koncepcję zlewu za rozsądną. Trzeba przyznać, że inżynierowie DuPont nie podchodzili do problemu dewastacji wyżyny Kolumbii nonszalancko. Greenwald szybko zdał sobie sprawę, że Hanford znajduje się w najniższym punkcie Niecki. Z rozmów z meteorologami wynikało, że ze względu na przeważający schemat cyrkulacji powietrza, wyziewy Hanford nie zostaną równomiernie rozproszone. Ciepłe powietrze przemieszczające się nad Niecką często tworzyło barierę dla zimnego powietrza poniżej, które w rezultacie sunęło blisko Ziemi na południe, wzdłuż rzeki Columbia w stronę Pasco i Richland, co prowadziło do powstania tam wąskiego gardła z wysoką koncentracją promieniotwórczości. Greenwald dowiedział się, że przy sprzyjających warunkach stabilne prądy powietrza rzeczywiście utrzymują dym dym z kominów na dużej wysokości i rozniosą go na wielokilometrowym obszarze, ale wiatr najczęściej przybiera kierunek południowo-wschodni i przetransportuje substancje do największych okolicznych skupisk ludności – Richland, Pasco i Kennewick oraz do oddalonego o 100 km Walla Walla. Zdarzy się jednak również, że stężony dym spadnie w bardzo niewielkie odległości od kominów. Frank Matthias zapoznał się z tymi niepokojącymi scenariuszami w 1944 roku, kiedy nie mógł już nic zrobić w sprawie projektu ani lokalizacji zakładu. W swoim dzienniku zapisał z desperacką, optymistyczną nadzieją, że kiedy fabryka zacznie działać, inżynierowie będą czekali z produkcją na korzystne warunki pogodowe. Żeby ułatwić prognozowanie takich warunków, Matthias i Greenwald zlecili budowę wysokiej wieży meteorologicznej. Ostatecznie jednak fabryka pracowała na okrągło, niezależnie od pogody. W zespole Hamiltona było dwóch ekspertów od gleby, Overstreet i Jacobson. Pobrali próbki gleby ze strefy zakazanej i stwierdzili, że produkty rozszczepienia jądra niezwykle silnie do niej przywierają. Wsypywali glebę do wysokich szklanych cylindrów i wlewali do niej odpady radioaktywne z Hanford. Okazało się, że 80-90% odpadów nie spływa głębiej, lecz zatrzymuje się w górnych kilkunastu centymetrach gleby. Wyniki te były deprymujące, bo podobnie jak uzyskane przez Greenwalda informacje meteorologiczne bezpośrednio podważały koncepcję zlewu. Skoro izotopy promieniotwórcze łatwo się łączą z glebą w Hanford, skoro produkty rozszczepienia osiadają w warstwie wierzchniej i skoro przeważające wiatry zanoszą dymy i pyły do ośrodków miejskich, należy się liczyć nie z rozproszeniem, lecz z koncentracją izotopów radioaktywnych właśnie w tych miejscach, w których mogą mieć z nimi kontakt ludzie, zwierzęta i rośliny. Zastanawiając się nad tym problemem, Hamilton z zazielonego Berkeley w Kalifornii napisał do kolegi przebywającego w zapylonym suchym Pasco. Istnieje pewna kwestia, którą uważam za istotną, a która nie została dostatecznie mocno podkreślona w raporcie. Mianowicie, że sytuacja będzie niewesoła, jeżeli znaczna ilość produktów rozszczepienia jądra wejdzie w kontakt z wierzchnią warstwą gleby. W takich okolicznościach, jeżeli skażona ziemia nie zostanie zakopana lub w inny sposób usunięta, toksyczny materiał może zostać przetransportowany przez wiatr na znaczne odległości. Kiedy Hamilton pisał ten list, inżynierowie z DuPont właśnie zajmowali się umożliwianiem produktom rozszczepienia jądra kontaktu z wierzchnią warstwą gleby. Zaprojektowali system usuwania odpadów, w ramach którego najbardziej niebezpieczne substancje były transportowane rurami do podziemnych zbiorników, natomiast odpady niskotoksyczne mieszano z wodą i wlewano do zagłębień w terenie, tworząc bagna i rowy z radioaktywnym błotem. Błoto parowało, a emitowane w ten sposób do atmosfery radioaktywne cząstki były porywane przez częste w tej okolicy burze piaskowe. Zespół medyczny DuPont zmierzył poziom radioaktywności bagien, który okazał się wysoki – 6,5 milirema na godzinę. Stone, który w 1945 roku przyjechał do Richland, usiłował położyć kres tej praktyce, ale było już za późno. Pracownicy przez dziesięciolecia wylewali niskotoksyczne odpady do rowów na wolnym powietrzu. Inżynierowie DuPont kopali również studnie chłonne, głębokie dziury w porowatym podłożu na odpady średniotoksyczne. Overstreet i Jacobson z obawą zareagowali na ten pomysł i skontaktowali się z inżynierami DuPont, którzy udzielili im informacji i dostarczyli kolejne próbki gleby. Overstreet i Jacobson uważali, że nie należy umieszczać odpadów blisko warstwy wodonośnej i przewidywali, że radioaktywne izotopy pozostaną w glebie do momentu swojego ostatecznego rozpadu. Dwaj naukowcy przeprowadzili eksperyment, w ramach którego zasiali groch i jęczmień w skażonej glebie. Okazało się, że rośliny łapczywie absorbują promieniotwórcze izotopy. Z zaskoczeniem stwierdzili, że stężenie produktów rozszczepienia jądra w korzeniach roślin jest wyższe niż w glebie oraz że nawet niewielkie stężenie uszkadza rośliny. Skażenie gleby, ostrzegali, nawet przy minimalnym poziomie może oznaczać niebezpieczną ilość radioaktywnych izotopów w żywności. Wszystkie te odkrycia podważały teorię rozproszenia, na której oparto system zarządzania odpadami, ale kierownictwo zakładu nie wprowadziło żadnych zmian w projekcie ani praktyce działania. Kiedy Overstreet i Jacobson badali w Berkeley zagadnienie studni chłonnych, Stone odwiedził Hanford i dowiedział się, że już je wykopano. Napisał do Hamiltona: na tym etapie nie mają zamiaru niczego zmieniać, chyba że zostanie stwierdzone skażenie źródeł wody pitnej. Skażenie źródeł wody pitnej zostało stwierdzone zaledwie kilka miesięcy później, zgodnie z przewidywaniami Overstreeta i Jacobsona, ale nawet wtedy nie wprowadzono żadnych zmian. Szef działu instrumentów medycznych w Hanford, Herbert Parker, postulował jedynie uważniejsze monitorowanie studni chłonnych. W kolejnych latach latach obsługa zakładu nadal wrzucała radioaktywne odpady do głębokich dziur i o badaniach wykazujących skażenie gleby zapomniano. 10 lat później Parker napisał, że Hanford jest doskonale przystosowany do umieszczania w ziemi wielkich ilości płynnych odpadów. Tak, jakby Overstreet i Jacobson nigdy się nie urodzili. Dla ludzkiej wyobraźni symbole często są ważniejsze od skomplikowanej rzeczywistości. Kiedy mieszkający gdzieś daleko ludzie myśleli o wyżynie Kolumbii, mieli przed oczyma nie buchające toksynami fabryki, tylko łososie, heroiczne ryby, które płyną pod prąd potężnej rzeki, mierząc się z jej kaskadami, aby dotrzeć do tarlisk pustynnego zachodu. Gdyby łososiom coś się stało, Hanford Engineering Works, DuPont i Wojskowy Korpus Inżynieryjny miałyby za swoje. Projekt przewidywał chłodzenie reaktorów wodą z rzeki dostarczaną przez wielkie pompy. Przez rdzenie reaktora miało przepływać aż 115 tysięcy litrów wody na minutę. Kiedy gorąca i napromieniowana woda stawała się ściekiem, przez kilka godzin pozwalano jej stygnąć, a następnie pompowano ją z powrotem do rzeki Columbia. Mając świadomość, że Hanford będzie trucicielem w górnym biegu rzeki, Greenwald zażądał w 1943 roku, żeby na miejsce przyjechał ichtiolog i zbadał działanie radioaktywnych ścieków na łososie, które miały swoje tarliska w pobliżu fabryki. Kilka miesięcy później w laboratorium Uniwersytetu Stanu Waszyngton Lauren Donaldson zaczął napromieniowywać łososie w fazie ikry, na rybku oraz dorosłe osobniki. W jednej z teczek, które przypadkowo wpadły mi w ręce w Archiwum Narodowym, znalazłam małe fotografie łososi naświetlonych promieniami rentgenowskimi. Przy 100 radach w stadium na rybku, kiedy łososie odżywiają się pokarmem z pęcherzyka żółciowego, młode wydają się normalne. Przy 250 radach dzieje się coś dziwnego, określonego przez naukowców jako świadectwo dezorganizacji. Na zdjęciach widać, że pęcherzyki żółciowe pęcznieją, a ryby chudną. Przy 1000 radów ciała ryb są znacznie skurczone, a w części brzusznej pojawia się zrakowa ciała narośl. Przy 9000 radów znika oko rybki, przesłonięte kataraktą, a patyczkowate ciało jest przyczepione do rozdętego pęcherzyka żółciowego, wewnątrz którego widać czarną narośl. Maleńki łosoś pływa z rozdziawionym pyszczkiem. Przy poziomie ekspozycji przekraczającym 500 tysięcy radów ryby szybko zdychały. Ale 500 tysięcy radów to wysoka dawka, znacznie wyższa od tej, na którą byłyby narażone łososie, gdyby oddalały się w dół rzeki od spustów ściekowych w Hanford. Na zdjęcia przykro się patrzyło, ale pierwsze wyniki nastrajały pozytywnie, ponieważ pokazywały, że tylko wysokie dawki promieni gamma mogą zaszkodzić łososiom. Kiedy Warren podziwiał skomplikowane uździennice, które Donaldson zaprojektował w swoim laboratorium w Seattle, aby precyzyjnie ostrzeliwać ryby promieniami gamma, badacze w Chicago zastosowali mniej elegancką, ale bardziej miarodajną metodę. Wrzucili złote rybki do roztworów odpadów z Hanford o różnym stężeniu i obserwowali, jak ryby chłoną toksyny przez skrzel oraz jak karmią się mikroskopijnymi glonami i planktonem. Naukowcy dokonali szokującego odkrycia. Stężenie pierwiastków promieniotwórczych w organizmach ryb było 10 do 40 razy wyższe niż w wodzie, w której pływały. Była to bardzo niedobra wiadomość, bo oznaczała, że cząsteczki radioaktywne mogą znacznie bardziej uszkodzić podatne na promieniowanie narządy i komórki od wewnątrz niż od zewnątrz. Donaldson powtórzył ten eksperyment na pstrągach i łososiach z Kolumbii. Koło każdego z trzech reaktorów znajdowały się duże zbiorniki, w których stygło chłodziwo reaktora, zanim spuszczono je do rzeki. Donaldson kazał wykopać koło zbiorników stawy rybne i wlał do nich chłodziwo w różnych proporcjach zmieszane z wodą rzeczną. Ryby wrzucane bezpośrednio do chłodziwa zdychały, ale w rozcieńczonej wodzie początkowo miały się doskonale, szybko się mnożyły i przestawały się mieścić w swoich stawach. Richard Foster, asystent Donaldsona, poświęcił kilka łososi. Sekcja zwłok wykazała, że ryby zachowywały się dokładnie tak samo jak groch, jęczmień, algi, szpik kostny i tarczyca. Łapczywie chłonęły promieniotwórcze izotopy, przez co stężenie radioaktywności w ich ciałach było 10 razy większe niż w wodzie, w której pływały. Latem 1945 roku Foster donosił, że ryby w stawach badawczych mają pasożyty i cierpią na infekcje bakteryjne. W innym raporcie napisał, że 27 lipca oraz 31 sierpnia doszło do masowego pomoru w chłodziwie zmieszanym z wodą rzeczną w proporcji 1 do 3. W tamtym okresie, kiedy ścigano się z czasem, żeby zdążyć wyprodukować pluton przed zakończeniem wojny, reaktory odprowadzały do rzeki aż 900 kiurów dziennie. Foster nie miał pojęcia o przyspieszeniu produkcji, a tym samym o gwałtownym wzroście poziomu promieniotwórczego twórczości w rzece, dlatego, że były to tajne informacje. Łowił się nad tym, która substancja w chłodziwie zabija ryby, ale nie udało mu się rozwiązać tej zagadki. Gdyby porozmawiał z naukowcami eksperymentującymi na myszach i małpach, którzy skontaktowali się wcześniej z lekarzami leczącymi epidemię gruźlicy w Oak Ridge, może udałoby im się wspólnie dojść do wniosku, że promieniowanie jonizujące osłabia układ odpornościowy. Rzeczywistość była jednak taka, że tylko ścisłe kierownictwo projektu Manhattan otrzymywało wszystkie raporty medyczne docierające z różnych ośrodków badawczych, a ci ludzie z natury rzeczy oceniali wyniki w możliwie najbardziej optymistyczny sposób. Badania Fostera na rybach odłożono zatem ad acta, podobnie jak raporty Overstreeta i Jacobsona o glebie. Znalazły miejsce obok niepokojących badań o mutacjach genetycznych u muszek owocowych, analiz meteorologicznych i sprawozdań o metabolizmie plutonu u myszy i psów. Wszystkie te raporty wylądowały w gigantycznych studniach chłonnych projektu Manhattan, do których informacje wpadały bezpowrotnie. Gdyby w zabieganej epoce wojennej komukolwiek starczyło czasu i wytrwałości, by przeczytać te wszystkie raporty, może zauważyłby, że naukowcy z różnych branż, niezależnie od siebie, doszli do podobnych wniosków. Izotopy radioaktywne chętnie wmontowują się w strukturę żywych organizmów i podążają w górę łańcucha pokarmowego. Była to niedobra wiadomość dla stworzeń znajdujących się na samym końcu łańcucha. Rozdział 9. O muchach, myszach i ludziach. Na początku 1945 roku, po paru latach badań, kierownictwo projektu Manhattan wiedziało już całkiem sporo. Znało poziom szkodliwości ekspozycji na różne izotopy radioaktywne i drogi przenikania tych izotopów do organizmu. Dowiedziało się, że najwięcej powodów do zmartwień dają izotopy o najdłuższym okresie półtrwania, bo gdy osadzają się w glebie i żywej tkance, są trudne do wykrycia i usunięcia. Naukowcy stwierdzili, że promieniotwórczość tych pierwiastków uszkadza komórki, wywołuje nowotwory, negatywnie wpływa na układ odpornościowy, trawienny i krążeniowy oraz przyspiesza starzenie się i śmierć. Wszystko to w sposób przypadkowy i nieprzewidywalny. Uznali, że wyniki te należy skrzętnie ukrywać, bo gdyby poznali je wykonawcy i pracownicy, już teraz zmartwieni nieznanymi ilościami produktów w ciele, mogliby wpaść w panikę. Latem 1944 roku Roger Williams z dupą napisał do generała Groovesa list, z którego wyraźnie przebijała tego rodzaju panika. Williams podzielił się z generałem następującą konstatacją. Największe zagrożenie pochodzi z samego produktu. Obecnie szacuje się, że 5 mikrogramów produktu, który przeniknie do organizmu przez usta, nos albo skórę, stanowi dawkę śmiertelną. Radiotoksyczność produktu ma charakter kumulacyjny, to znaczy produktu, który dostanie się do organizmu, nie da się usunąć i cały czas jest on aktywny, podobnie jak rad. Na marginesie tego fragmentu któryś z urzędników działu medycznego projektu Manhattan, przypuszczalnie Freindel, napisał: nieprawda. Wysokość dopuszczalnej dawki była bowiem przedmiotem sporów. Williams opierał się na wstępnych wynikach badań laboratoriów projektu Manhattan, na co najmniej nieoficjalnych informacjach o badaniach Hamiltona na myszach, szczurach i psach oraz na badaniach Donaldsona na rybach. Doszedł do wniosku, że skoro pluton i inne izotopy gromadzą się w narządach i tkankach wrażliwych, szpiku kostnym, tarczycy, wątrobie, nerkach, płucach i śledzionie, to nawet ich minimalna ilość może uszkodzić komórki, powodując zrakowacenia i mutacje genetyczne. Urzędnicy z działu medycznego projektu Manhattan inaczej interpretowali te wyniki. Naukowcy bombardowali ryby, myszy i psy coraz większymi dawkami radioaktywnych izotopów i stwierdzili, że zwierzęta umierają dopiero przy wysokich dawkach. Dawki średnie powodowały zmiany komórkowe i ogólne osłabienie, a przy dawkach niskich nie wykryto żadnych zmian oprócz obecności radiacji w tkankach, narządach i kościach. Badacze wyciągnęli z tych eksperymentów wniosek, że istnieje dawka dopuszczalna, zasadniczo bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Tylko taki wniosek, który pozwalał dowództwu Wojskowego Korpusu Inżynieryjnego dalej konsekwentnie zmierzać do zwycięstwa przy użyciu broni jądrowej. Gdyby wzorem genetyków skonstatowali, że żadna dawka nie jest bezpieczna, musieliby uznać całe nuklearne przedsięwzięcie za szaleństwo. Rzeczywiste doświadczenia w strefach nuklearnych były bardziej optymistyczne niż wyniki badań laboratoryjnych. Nie zanotowano gwałtownego wzrostu zachorowań ani liczby dzieci martwo urodzonych lub zdeformowanych. Z terenu zakładów atomowych nie zniknęły zwierzęta ani ptaki. Ryby nadal pływały w górę i w dół rzeki Columbia, mimo że musiały to robić w cieplejszej, mlecznej wodzie. Owszem, od inspekcji do inspekcji ryb za każdym razem ubywało, ale działo się tak z niemożliwej do ustalenia przyczyn. wojny. W Oak Ridge wybuchła epidemia gruźlicy, a wielu pracowników skarżyło się na dolegliwości skórne, które nie chciały się goić i, jak informowano Warrena, były z całą pewnością związane z pracą w tamtejszym zakładzie. Kilku górników wydobywających rudę uranu zmarło z niewyjaśnionych przyczyn. W lecie 1945 roku dwóch żołnierzy z Hanford przywieziono do szpitala w Walla Walla z dysfunkcjami nerek. Istniała też grupa pracowników, których złe wyniki badań krążyły między poszczególnymi gabinetami działu medycznego. Personel medyczny zastanawiał się, czy przenieść tych ludzi na stanowiska w bezpieczniejszych warunkach pracy, czy też zwolnić ich w celu ochrony interesów państwa i wykonawcy przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi. Jednak wszystkie te przypadki to tylko przypisy do starannie oczyszczonej, odtajnionej dokumentacji, stosunkowo drobne incydenty na tle gigantycznego projektu. Kiedy lekarze z projektu Manhattan na wszelki wypadek wstrzyknęli 18 pacjentom pluton, a 5 podali polon bez ich wiedzy i zgody, tym pierwszym w Oak Ridge i Rochester, tym drugim w San Francisco pod kierunkiem Hamiltona, te ogólnie zdrowe, normalne osoby przeżyły. Liczba białych i czerwonych krwinek drastycznie spadła, a pluton gromadził się w ich organizmach jeszcze skuteczniej niż w ciałach szczurów i myszy, ale nie umarli, co było optymistyczną wiadomością. Naukowcy zmierzyli napromieniowanie moczu i kału, ale nie zanotowali, jak badani się czuli z 50 mikrogramami plutonu 239 we krwi albo 18,5 mikrocura polonu w układzie pokarmowym. W eksperymencie tym nie chodziło o ustalenie objawów ani metod leczenia. Naukowcy chcieli się dowiedzieć, jak zmierzyć pochłoniętą dawkę na podstawie analizy moczu i kału. Było to medyczno-prawne pytanie badawcze, służące do oszacowania ekspozycji, a tym samym wysokości ewentualnych odszkodowań. Członkowie rodzin wspomnianych 23 osób relacjonowali, że dokuczały im intensywny ból, osłabienie, depresja i różne inne dolegliwości, ale przeżyły. Prawie zupełnie normalny osobnik, chwalił się Hamilton stanem swojego materiału eksperymentalnego. W jaki sposób kierownictwo projektu Manhattan wykorzystało te wyniki do poprawy warunków pracy? Nie wprowadzono prawie żadnych zmian, tak jakby badań w ogóle nie było. Jesienią 1944 roku Robert Stone zalecił lekarzom z DuPont, żeby do pracy w zakładzie nie przyjmowali kobiet w wieku rozrodczym. Dowództwo Korpusu Inżynieryjnego domagało się jednak rekrutacji kobiet, bo bało się zatrudniać przedstawicieli mniejszości rasowych i etnicznych. W 1944 roku dział kadr DuPont wyznaczył kobiety na najbardziej niebezpieczne stanowiska w rafinerii plutonu. Jesienią, kiedy ruszyły reaktory, władze DuPont martwiły się o to, że gdyby doszło do eksplozji, radiacja rozprzestrzeniłaby się na gęsto zaludniony obóz Hanford. Poprosili generała Groovesa o zgodę na poinformowanie pracowników o zagrożeniach radiacyjnych i przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji. Groovesowi bardziej jednak leżały na sercu tajemnica państwowa i potencjalna utrata pracowników. Odpowiedział, że gdyby ludzie zatrudnieni dorywczo dowiedzieli się o zagrożeniach, mogliby rzucić pracę. Dla wzmocnienia swojego argumentu posłużył się sprawdzonym chwytem retorycznym. Interes społeczności lokalnej i poszczególnych jednostek przeciwstawił najlepszym interesom Stanów Zjednoczonych. Ten porównawczy instrument stosowano często. Zagrożenie panujące w zakładach nuklearnych określano jako nie większe niż w przemyśle chemicznym, a ryzyko jako współmierne do ogromnej wagi projektu Manhattan. Najbardziej znany jest przykład posłużenia się tym propagandowym chwytem po wojnie, kiedy Groves przekonywał, że śmierć ponad 200 tysięcy japońskich cywilów w Hiroshimie i Nagasaki uratowała życie Amerykanom. Pracownicy projektu Manhattan znajdowali się pod stałym nadzorem medycznym. Lekarze mogli informować ich tylko o tych problemach zdrowotnych, które nie były związane z radiacją. Żeby wrażliwe informacje nie wydostawały się poza krąg zaufanych lekarzy zakładowych, kierownictwo DuPont zbudowało w Richland szpital ze wszystkimi oddziałami, w których można było się leczyć za niewielką opłatą. Ten program opieki zdrowotnej w stylu New Deal był sprzeczny z konserwatywną filozofią DuPont. Władze korporacji przekonywały jednak, że dotowane lecznictwo dla pracowników Hanford i ich rodzin pozwoli zachować kontrolę nad personelem medycznym, a także zatrzeć granice między chorobami zawodowymi i zwykłymi. W ramach programu można było się leczyć z obu tych kategorii chorób, co pozwalało uniknąć krępujących sytuacji oraz oszczędzić pacjentom niepotrzebnych obaw. Z porozumiewawczym mrugnięciem oka, typowym dla biurokratów z projektu Manhattan, jeden z menadżerów DuPont podsumował: znaczenie tego elementu nie wymaga wyjaśnienia. Tymczasem pozostawieni w niewiedzy pracownicy nieustannie się martwili. Dlaczego ciągle bada im się mocz i krew i dlaczego zespoły kontroli bezpieczeństwa przechodzą przez sterylne, betonowe sale z jakimś pikającym sprzętem? Robotnicy domyślali się, że coś jest nie w porządku, w czym utwierdzała ich ogólna atmosfera tajemnicy, rygorystyczne wymogi higieny, ogrodzenia, wartości, strażnicy i alarmy. A zatem, kiedy Groves zarządził, że robotników nie wolno wtajemniczać, trzeba ich było jakoś przekonać, że są bezpieczni, skutkiem czego działania propagandowe stopniowo wzięły górę nad względami zdrowotnymi. Zamiast szkoleń na temat zagrożeń Matthias zainicjował w 1944 roku doroczne widowisko zatytułowane Wystawa o bezpieczeństwie, przedstawiające śmiercionośny zakład jako najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Wystawa o bezpieczeństwie łączyła rozrywkę z eksponatami propagującymi zasady BHP. Żeby przyciągnąć jak najwięcej osób, program obejmował koncerty, pokazy taneczne, upominki i konkurs piękności, czyli wybór królowej bezpieczeństwa. Jak podkreślał Groves, głównym celem tego przedsięwzięcia była podbudowa morale, żeby ludzie nie odchodzili z pracy. Jesienią 1944 roku, kiedy inżynierowie z Dupont 6 miesięcy po terminie uruchomili pierwszy reaktor B, Groves działał w wielkim pośpiechu. Było już przesądzone, że Niemcy zostaną pokonane. Ponadto wywiad projektu Manhattan donosił, że niemieccy fizycy nie wyprodukują bomby atomowej. Groovesowi bardzo jednak zależało na zbudowaniu bomby przed zakończeniem wojny, bo inaczej zostałby z pustymi rękoma, nie licząc rachunku na 2 miliardy dolarów. Ponieważ czasu było dramatycznie mało, generał zażądał od inżynierów z Dupont, żeby zaczęli przerabiać wypalone paliwo uranowe na pluton przed ukończeniem zakładu chemicznego. Inżynierowie z korporacji zaprojektowali zakłady chemiczne pod kątem bezpieczeństwa, z automatyką, podziemnymi komorami i grubymi betonowymi ścianami, które miały chronić pracowników przed działaniem niebezpiecznie gorących radioaktywnych roztworów. Jak stwierdził Williams, wykonanie polecenia Groovesa oznaczałoby konieczność pracy w prowizorycznych laboratoriach, a tym samym ryzykowne wystawianie pracowników na zagrożenie radiologiczne. Opierając się ponagleniom Groovesa, Dupont znalazła się w kłopotliwej sytuacji. W 1943 roku Greenwald obiecał generałowi, że zakłady będą gotowe do końca 1944 roku, ale jak już wspomniano, dyskryminacyjne praktyki kadrowe spowolniły pracę i już w 1943 roku Greenwald wiedział, że nie dotrzyma terminu, bo budowa pierwszego reaktora znacznie się opóźniała. Kierownictwo Dupont wielokrotnie próbowało przesunąć datę ukończenia projektu, ale Groves konsekwentnie odmawiał. Nadal nie jestem gotów do zaakceptowania takiego opóźnienia. W kompromitującej sytuacji, w której znaleźli się menadżerowie Dupont, mieli niewielkie pole do negocjacji, kiedy generał zażądał od nich przyspieszenia prac kosztem bezpieczeństwa. Ostatecznie jesienią 1944 roku władze Dupont zgodziły się na rozpoczęcie produkcji plutonu przed ukończeniem zakładu chemicznego. Zadanie to zlecono młodym kobietom w prowizorycznych laboratoriach, co wiązało się z dodatkowymi zagrożeniami. Groves nadal był jednak niezadowolony. W lutym 1945 roku w końcu uruchomiona rafineria produkowała tylko 250 gramów plutonu dziennie. Bomba nie mogła tak długo czekać, to też generał zażądał przyspieszenia produkcji przez ograniczenie okresu studzenia prętów paliwowych do 5 tygodni. Mimo, że rozpad krótkożyciowych izotopów radioaktywnych trwał 3 miesiące. Decyzja ta oznaczała, że zakłady emitowały 4 razy więcej śmiercionośnych izotopów radioaktywnych, które przedostawały się do gruntu, do rzeki Columbia i mas powietrza przemieszczających się wzdłuż niej na południowy wschód, nad polami uprawnymi, a dalej do miast Walla Walla i Spokane. Najgroźniejszym z krótkożyciowych izotopów był jod-131, który selektywnie osadza się w tarczycy. W pierwszej połowie 1945 roku, po skróceniu okresu studzenia, emisja tego pierwiastka wzrosła z kilkuset curów miesięcznie w styczniu do 75 tysięcy curów w czerwcu. Herbert Parker, szef kontroli radiologicznej w Hanford, zauważył, że aerozole zawierające jod gromadzą się na powierzchniach położonych z wiatrem w stosunku do reaktorów. Nie należał jednak do ludzi, którzy łatwo wpadają w panikę. Stwierdził, że niezwykle wysokie emisje nie stanowią krytycznego zagrożenia. W interesie morale pracowników wskazane byłoby zsynchronizowanie uwalniania spalin z odpowiednimi warunkami atmosferycznymi. Jak można było się spodziewać, to umiarkowane zalecenie Parkera nie znalazło posłuchu. Poziom emisji jodu 131 zwiększał się przez całe lato i nie przestał rosnąć po zakończeniu wojny, co trudno zrozumieć, dlatego że Japonia już skapitulowała i przedłużenie okresu studzenia prętów paliwowych o miesiąc nie powinno być problemem. Uwolnione do atmosfery stężone opady radioaktywnego jodu pokonywały duże odległości. W grudniu podwładni Parkera zarejestrowali 6-krotnie wyższą od dopuszczalnej, w tamtych czasach i tak bardzo wysokiej, dawkę radioaktywnego jodu na zaroślach i drzewach w Richland i sąsiednim Kennewick. A w Walla Walla skażenie gleby radioaktywnym jodem było równie wysokie jak na terenie samego zakładu. Szefostwo kombinatu postępowało tak, jakby badania biologicznych skutków radiacji nigdy nie zostały wykonane. Po co je zlecono, skoro władze projektu Manhattan nie zamierzały się nimi kierować? Istnieją pewne poszlaki, które pozwalają odtworzyć ich sposób myślenia. W 1960 roku Matthias napisał do Groovesa, że pomysł z badaniami na rybach był genialnym posunięciem taktycznym. Dalej oznajmiał: Jestem przekonany, że po sierpniu 1945 roku miłośnicy ryb daliby nam popalić, gdybyśmy nie byli w stanie tak przekonująco wykazać, że potraktowaliśmy problem z łososiami bardzo poważnie i ustaliliśmy, że rybom nic nie grozi. Z kolei w lecie 1945 roku Herbert Parker nie miał ochoty zaczynać okresowych badań moczu pracowników Hanford, bo w innych obiektach projektu Manhattan takie badania wywoływały znaczące obawy u tych, u których wykryto obecność szkodliwych substancji. Ale nawet bez badań moczu pracownicy Hanford bali się plutonu w swoich organizmach. Parker rozumował, że zarządzenie badań okresowych byłoby dobre z punktu widzenia zakładowego morale tylko do momentu, kiedy potwierdziłyby się pierwsze pozytywne wyniki. Znalazł wyjście z tej pułapki. Postanowił, że mocz będzie pobierany po długich weekendach. Danie pracownikom czasu na wydalenie najbardziej napromieniowanej uryny do swoich ubikacji można uznać za kolejne genialne posunięcie taktyczne. Program badania moczu okazał się zatem jednoznacznie korzystny z punktu widzenia zakładowego morale. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań środowiskowych, badania medyczne odgrywały użyteczną rolę propagandową. Pozwalały uspokoić działających w niebezpiecznych warunkach pionierów epoki atomowej. Inną funkcją badań medycznych była ochrona przed roszczeniami odszkodowawczymi. Weźmy przypadek Donalda Johnsona, inżyniera z DuPont, który po zaledwie 18 miesiącach pracy z substancjami radioaktywnymi zachorował na białaczkę. W okresie zatrudnienia regularnie badano mu mocz i krew, to też lekarze z działu medycznego mieli dowody na to, że Johnson otrzymywał dawki promieniowania jonizującego, które mieściły się w ówczesnych normach. Pierwsza sekcja zwłok wykazała znaczne skażenie radioaktywne, ale w drugiej nie stwierdzono obecności promieniotwórczych izotopów. Warren, szef działu medycznego, był zadowolony z drugiego raportu i zażądał usunięcia pierwszego z akt. Rzadko się zdarza, żeby tego rodzaju praktyki zostały zarejestrowane. Po zniszczeniu pierwszego raportu nie było dowodów na to, że białaczka Johnsona miała cokolwiek wspólnego z radiacją. Kiedy żona zmarłego chciała wystąpić o odszkodowanie, nie wiedziała, że sprawa jej męża nie może wejść na wokandę. W czerwcu 1943 roku DuPont i Wojskowy Korpus Inżynieryjny zawarły tajny układ z urzędnikami Departamentu Pracy stanu Waszyngton, którzy zobowiązali się usuwać z teczek pracowników informacje związane z utajnionymi aspektami funkcjonowania zakładu. Uzgodniono również, że pozwy pracownicze będą rozpatrywane nie przez zwykłe sądy, lecz przez specjalny trybunał złożonych z przedstawicieli rządu federalnego i wykonawcy. Dzięki działowi badań medycznych projektu Manhattan pełnomocnicy strony rządowej i korporacyjnej mogli przedstawić całe sterty starannie wyselekcjonowanych i ocenzurowanych raportów renomowanych lekarzy z prestiżowych uniwersytetów, dzięki czemu ich argumenty były nie do podważenia. W 1945 roku Matthias Greenwald i inni urzędnicy związani z projektem mogli sobie pogratulować wielkich osiągnięć. W ciągu 2 lat postawili fabryki i pierwsze na świecie reaktory przemysłowe do produkcji plutonu. Zburzyli 3 miasta, a w ich miejscu od podstaw zbudowali 2 nowe oraz osiedle robotnicze. To ostatnie w połowie roku miało zostać zrównane z ziemią. Stworzyli Richland, nowy rodzaj dzielnicy dla białych rodzin, dotowanej z federalnej szkatuły i zarządzanej przez korporacyjnych prawników, z gospodarką planową i kontrolowanym dostępem. Stworzyli również medyczny i środowiskowy program monitorujący, który zaowocował niepokojącymi, ale utajnionymi badaniami. Z kolei w sferze publicznej akcje profilaktyczne i wizerunkowe pozwoliły skutecznie uspokajać zmartwionych pracowników. Zaledwie 2,5 roku prężne kierownictwo projektu Manhattan wynalazło nowe technologie, nowe koncepcje urbanistyczne i nowe style życia, które miały radykalnie zmienić powojenne społeczeństwo amerykańskie. Ale w 1945 roku generał Groves i jego sztab nie wiedzieli o jednej ważnej rzeczy, że wiele spośród tajemnic, których tak pilnie strzegli, wyciekło z kraju. Sowieccy alianci, na których w dużym stopniu skupiały się działania kontrwywiadowcze projektu Manhattan, bardzo dużo wiedzieli o amerykańskiej bombie i miastach zbudowanych w celu jej stworzenia. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.